Pozdrawiamy słuchaczy zza oceanu i zapraszamy do wysłuchania wiadomości.
W Warszawie odbyło się w poniedziałek wspólne spotkanie szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej i państw Beneluxu. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa, polityki migracyjnej oraz przyszłości Unii Europejskiej.
W obradach obok Polski udział wzięły Węgry, Czechy, Słowacja, Belgia, Holandia i Luksemburg.
Przywódcy tych państw podkreślili, że w obliczu kryzysu Unii Europejskiej trzeba podejmować dialog w nowym, poszerzonym formacie. Szefowie rządów wskazali, że choć poszczególne państwa różnią się, między innymi w kwestii polityki migracyjnej, istnieje pole do porozumienia. Chodzi na przykład o potwierdzoną przez premierów potrzebę jak najwcześniejszego oddzielania uchodźców od imigrantów. Premierzy zaakcentowali wspólne stanowisko w zakresie bezpieczeństwa. Zgodnie stwierdzili, że istnieje pilna potrzeba budowania mocnej obronności. Spotkaliśmy się po to, aby rozmawiać i szukać rozwiązań, które pomogą budować dobrą przyszłość Unii Europejskiej, wskazała premier Polski Beata Szydło. Szefowa rządu dodała, że istotną kwestią jest mądra polityka wschodnia.
To było dobre, otwarte i szczere spotkanie. Usłyszeliśmy dziś o wielu istotnych dla naszych państw i obywateli sprawach i problemach. Jednym z zagadnień będących ważnym elementem debaty o przyszłości i kształcie Unii Europejskiej i relacji z najbliższym sąsiedztwem jest kwestia polityki wschodniej. Przyszłość Europy jest ważna dla wszystkich naszych krajów. Ta przyszłość musi być oparta o reformę i jedność Unii Europejskiej. Podziały Unii oznaczają osłabienie Europy. Widzimy dziś pilną potrzebę nie tylko obrony, ale i rozwijania wspólnego rynku Unii Europejskiej. Protekcjonizm nie jest właściwą odpowiedzią na problemy gospodarcze Europy.
Szczyt zbiegł się w czasie z rozpoczęciem negocjacji w sprawie Brexitu. Przywódcy państw grupy V4 i krajów Beneluxu wskazali, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii powinno być okazją do zacieśniania współpracy. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
W agendzie szczytu znalazło się także osobne spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej.
W jego trakcie premier Beata Szydło przekazała przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Przewodnictwo Polski w V4 formalnie zakończy się 30 czerwca.
W Jaworze na Dolnym Śląsku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszej w Polsce fabryki silników Mercedes-Benz. W wydarzeniu wziął udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Na konferencji prasowej podkreślił, że działalność fabryki zacieśni współpracę polsko-niemiecką.
Cieszę się, że budujemy razem tą polsko-niemiecką markę, polsko-niemiecką jakość i że stąd wyjadą silniki Mercedesa. Może kiedyś Mercedesy całe, ale trzeba zacząć od czegoś. Marki Mercedes, ale zrobione w Polsce, made in Poland. Myślę, że to jest duży też sygnał zaufania, ale też z naszej strony duże podziękowanie właśnie za to zaufanie, którym Państwo nas obdarzyli. Ja myślę, że za rok tutaj już będziemy pierwsze silniki stąd wywozić i że wszyscy będą zadowoleni z takiego tempa pracy.
W uroczystości uczestniczyli również m.in. przedstawiciele zarządu firmy oraz dyrektor generalny dr Andreas Schenkel.
Decyzją koncernu projekt jest realizowany w Jaworze ze względu na potencjał rozwojowy i ekonomiczną konkurencyjność Polski. Zakład będzie się mieścił w Wałbrzyskiej specjalnej strefie ekonomicznej.
Produkcja ma się rozpocząć w 2019 roku, a wartość inwestycji jest szacowana na 500 000 000 euro. Fabryka zatrudni około 500 osób.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie było poświęcone m.in. przyszłości dialogu społecznego w Polsce i propozycjom zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.
Obecny na posiedzeniu prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że wniesie jako własną inicjatywę zmian w ustawie o Radzie. Zaznaczył też, że Rada Dialogu Społecznego to miejsce do dyskusji i wymiany poglądów, gdzie wypracowano wiele ważnych decyzji.
Najważniejsze jest to, że Rada pracuje, że ten właśnie dialog społeczny, który w pewnym momencie został przerwany, bo komisja trójstronna, która była przed Radą Dialogu Społecznego, była poprzednim forum dyskusji pomiędzy rządem, przedstawicielami pracowników i pracodawców, ona w zasadzie straciła swój sens ze względu na to, że strona społeczna uznała, że nie ma sensu uczestniczyć w dyskusjach, które nic nie dają, które tak naprawdę są dyktatem.
Wśród propozycji dotyczących Rady Dialogu Społecznego znalazły się m.in. nowe zapisy dotyczące wnoszenia o wysłuchanie publiczne projektów ustaw, nie tylko przygotowywanych przez rząd, lecz także wniesionych przez prezydenta, posłów, senat oraz obywatelskich.
Inna propozycja zakłada, że w Radzie z głosem doradczym, oprócz dotychczasowych przedstawicieli, mieliby brać udział reprezentanci Głównego Inspektora Pracy oraz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Solidarność zwróci się z apelem do rządu o przyspieszenie prac nad ustawą o zakazie handlu w niedzielę. W tym tygodniu zbiera się Komisja Krajowa Związku. Strona społeczna jest zaniepokojona brakiem prac nad projektem ustawy.
Alfred Bujara, przewodniczący Solidarności Handlowców, zwracał uwagę, że odbyło się tylko jedno posiedzenie sejmowej podkomisji. Związkowcy liczą, że nowe przepisy wejdą w życie do grudnia.
Właściwie nic się nie dzieje więcej z tą ustawą, dlatego jesteśmy zaniepokojeni. Tym bardziej, że rząd się wypowiadał wcześniej, że do końca czerwca tą ustawę będzie chciał przyjąć. No, z parlament, a no, to nic nie wskazuje, bo mamy już potocznie pierwszego. Koniec czerwca, co się nic nie dzieje.
Obywatelski projekt przewiduje 4 wolne niedziele. Tymczasem pojawiają się pomysły ograniczenia handlu do 2 niedziel, a także skrócenie pracy w ten dzień, na przykład do godziny 13. Solidarność przypomina jednak, że obywatelski projekt poparło prawie 500 000 osób.
O wolne niedziele apelują także księża biskupi. Podkreślają, że niedziele mogą stać się gwarantem budowania wspólnoty rodzinnej, religijnej i narodowej.
Islam jako wyzwanie dla Polski i Europy to hasło konferencji, która odbyła się w Sejmie. Spotkanie poświęcone było problemom i zadaniom, które stoją przed naszym krajem i całą Europą w obliczu coraz większego napływu muzułmanów.
Przedstawiciele różnych środowisk naukowych wskazywali m.in. na zakłamywanie przez lewicowe media prawdy o islamie i jego wyznawcach. Podkreślono, że klasyczny islam nie jest tylko religią, ale też systemem prawnym. Zwrócili też uwagę na szybką polityzację tej religii.
Doktor Piotr Ślusarczyk w wykładzie na temat islamskiego fundamentalizmu podkreślił, że jeżeli ktoś chce żyć w bezpiecznej Europie, nie może wspierać dżihadystów.
Wąska definicja fundamentalizmu głosi, że fundamentaliści to ci, którzy w imię dżihadu gotowi są zabijać. I według tych statystyk będziemy mieli to w Europie od 4 do 5%. W liczbach bezwzględnych to już będzie potężna armia, bo na przykład w Wielkiej Brytanii te 4% to daje około 100 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o definicję szeroką, wyznacznikiem fundamentalizmu tej szerokiej definicji jest to polityczne rozumienie islamu. To znaczy, że przejawia się w takim rozumieniu otóż i społeczeństwa i prawa, że to, co jest nakazem szariatu, jest ważniejsze niż to, co w tej Izbie wybrani w demokratycznych wyborach posłowie postanowią. Jest ważniejsze niż to, co jest zapisane w Konstytucji.
Konferencję zorganizowali poseł PiSu Tadeusz Dziuba oraz Natasza Dębińska-Urbaniak, przewodnicząca Kongresu Kobiet Konserwatywnych. Całą konferencję można obejrzeć na stronie naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl.
Jeśli chcemy pomagać sensownie Syryjczykom, to pomagajmy na miejscu, mówi ksiądz biskup Antoine Jbeir.
Biskup diecezji Latakia gościł w poniedziałek w Radiu Maryja. W rozmowie z naszym dziennikarzem odniósł się do kwestii migracji. Jeśli chcemy pomagać sensownie, to pomagajmy na miejscu. Niczyim marzeniem nie jest opuszczanie swojego kraju. Pamiętajmy, że jeśli chcemy naprawdę pomóc, to zatroszczmy się o pokój w Syrii. Jak widzimy chociażby w Polsce, nasz język jest bardzo trudny dla obcokrajowców. Styl życia bardzo różni się od syryjskiego, więc zajmuje to lata, jak widzimy na przykładzie krajów zachodnich, integrowanie się, jeśli w ogóle jest możliwe, ze społeczeństwami Zachodu. Wiele organizacji pomaga na miejscu.
Ordynariusz syryjskiej diecezji podziękował też Polakom za wsparcie przekazane na leczenie dzieci przez organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Antykatolickie środowiska szykują donos na dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka do ojca świętego Franciszka, napisał nasz dziennik. W internecie zbierane są podpisy pod petycją do ojca świętego w sprawie rzekomej politycznej i sprzecznej z katolicyzmem działalności dyrektora Radia Maryja.
W szkalującym ojca dyrektora tekście powielane są propagandowe sformułowania, od lat powtarzane w lewicowych mediach przez antykościelne środowiska. Krytyce poddano Radio Maryja i telewizję Trwam jako media niekatolickie, a sam ojciec Tadeusz Rydzyk jest obrzucany inwektywami.
Według anonimowego autora ojciec dyrektor z rzekomej aktywności politycznej czerpie korzyści finansowe, bo państwo ma finansować inicjatywy środowiska Radia Maryja.
Anonimowa petycja w takiej sprawie to oszczerczy, perfidny atak na ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, powiedziała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, dyrektor polskiego oddziału Citizen Go.
Jeśli petycja jest anonimowa, a podnosi tak ciężkie zarzuty, które są w tym przypadku oszczercze i bezpodstawne, to sam fakt anonimowości świadczy o tym, że autor ma jakieś obawy i próbuje ukryć swoją tożsamość, chociażby po to, aby trudniej można rozpocząć proces w tej sprawie o zniesławienie. Tego typu petycja w ogóle nie powinna zyskać zainteresowania ani mediów, ani oczywiście adresata, co do tego raczej nie ma wątpliwości. To jest kolejny oszczerczy, agresywny atak na wszystkie dzieła Radia Maryja, bo to nie jest tylko atak na jedną osobę, ale to jest atak na te wszystkie dobre dzieła, które Radio Maryja, Telewizja Trwam i wszystkie powiązane podmioty wykonują. To jest też kolejny przykład tego, że jeśli robi się coś dobrego i jeśli chrześcijanie są aktywni, to są za to bardzo agresywnie atakowani.
Dyrektor Citizen Go Polska dodała, że petycje, które promowane są na stronie stowarzyszenia, zawsze mają autorów, bo jak wskazała, jeżeli o coś walczymy, to walczymy pod imieniem i nazwiskiem lub nazwą organizacji.
We Francji i Wielkiej Brytanii doszło w poniedziałek do kolejnych zamachów. W Londynie do ataku doszło tuż po północy czasu lokalnego z niedzieli na poniedziałek.
Samochód dostawczy wjechał w grupę muzułmanów wracających z wieczornej modlitwy w pobliskim meczecie. W efekcie jedna osoba zginęła, a 10 zostało rannych, z czego 8 wymagało hospitalizacji. Wszystkie ofiary to muzułmanie.
Profesor Mieczysław Ryba, politolog i historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podkreślił, że uderzenie w społeczność muzułmańską może doprowadzić do zwiększenia się liczby osób zradykalizowanych.
Wbrew pozorom to nie sądzę, żeby miało powstrzymać falę terroryzmu islamskiego. Może go wzmóc i może zradykalizować konkretne środowiska islamskie jeszcze bardziej, bo pamiętajmy o tym, że celem terrorystów islamskich jest w dużej mierze radykalizacja społeczności muzułmańskich żyjących na terenie Europy. To wtedy poszerza się ich baza, możliwości działania. Tego typu odwet jest w moim przekonaniu paliwem na ich młyn, a dla rządu brytyjskiego jest to sytuacja jeszcze bardziej nie do opanowania, bo nie tylko muszą strzec, kontrolować, inwigilować środowiska zradykalizowanych muzułmanów, ale widać również się pojawiają klasycznie brytyjskie kręgi, gdzie ten radykalizm też się pojawia.
W Paryżu z kolei eksplodował samochód na polach elizejskich. Wybuch miał miejsce po tym, jak samochód uderzył w radiowóz żandarmerii. W zamachu zginął jedynie jego sprawca.
Wysłuchali państwo wiadomości Radia Maryja.